ta pułapka, że tak powiem, była no, w ogóle bardzo sprytna, tak? Bo dostawał się do wojska, szkolili go, wysyłali go do konkretnej jednostki, trafiał na front. Dlaczego nie uciekali, tak? Dlaczego nie dezerterowali? No przecież ich rodziny tu zostały na miejscu, tak? Z tą DVL-3 wpisaną, tak? Pomorze to było akurat takie miejsca, gdzie, wie pan, zamówienie na przykład w języku polskim w miejscu publicznym w Toruniu można było wylądować w obozie w Stutthofie, tak? Opisuję ten przypadek jak żołnierze z tych relacji Polaków, którzy służyli w dywizji pancernej generała Maczka, jak rozjechali snajpera Ślązaka, tak? Który próbował przestrzelić wizjer kierowcy, tak? Oni jechali czołgiem Kromu, ale on zaczyna do nich mówić gadką śląską, a oni mówią do niego, ty sukiń synu, taki cała naprzód, taki go rozjeżdżają. Najważniejszy jest ten dokument wytworzony przez podporucznika Jana Malchera, gdzie on opisuje właśnie sytuację tego, że Polacy są wcielani do FNSS, na jakich zasadach, opisuje taki właśnie przypadek z Pomorza ochotnika, został ochotnikiem w ten sposób, że skazano go za zabójstwo na karę śmierci. I w zamian za darowanie kary ochotniczo zgłosił się do FNSS, tak? Żeby przed wojną w Niemczech zostać SS-manem, trzeba było mieć nieskazitelną kartę, tak? Tutaj wiszą wszędzie wielkie reklamy, że Polacy mogą się zgłaszać do Wehrmachtu. Teraz to Polaków znają, tak to Polaków nie znali, tak? I to pisze do rodziców. Ciężko jest to oceniać. No, on w jednym liście pisze, że nasi uderzyli na Ruska, a w drugim liście pisze, że tak to Polaków nie znali. Teraz to Polaków znają, tak to Polaków nie znali. No więc...
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj na specjalne zamówienie widzów odcinek historyczny. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD literki mają swoje znaczenie. A kod rabatowy to Historia Realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie m.in. książkę dzisiejszego naszego gościa. Oraz oczywiście dziękuję za wszystkie kciuki, lajki i komentarze i całe wsparcie, które dostajemy od Was na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. To dzięki wsparciu widzów możemy zachować niezależność i pracować. Także zachęcam w 2026 roku do zostania patronem Historii Realnej. Dziękuję. A moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Bielecki, autor książki Polacy w FNSS. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jest to wiekopomne dzieło i powiem szczerze, że tytuł szokujący. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym zagadnieniu, a ja tylko zacznę, zanim przejdziemy do rozmowy. Przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dwa, gratuluję książki i teraz uwaga, niespodzianka dla naszych widzów. Pan Bielecki zobowiązał się, pan doktor Bielecki, że podpisze dla państwa, jest to unikalna okazja, kilkadziesiąt egzemplarzy, które będziecie mogli kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Bardzo panie doktorze dziękuję za ten gest pod adresem widzów.
To ja dziękuję.
Także ozdoba każdej biblioteczki. No to co, zaczynamy z grubej rury. Czy rzeczywiście zdarzało się, że Polacy służyli w Waffen-SS?
Tak się zdarzało, tak. Zdarzało się i to z... Nawet w tych elitarnych dywizjach takich jak Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf, Viking, Frunzberg, Hohenstaufen. No już nie wspominając o dywizji kawalerii, tej pierwszej, czyli ona potem otrzymała numer 8.
Panie doktorze,
dywizji policyjnej.
Ja robię w tej chwili wielkie oczy i pewnie wielu widzów też zbiera szczękę z podłogi, no bo to się kłóci ze wszystkim, o czym jesteśmy uczeni o naszej historii. Skąd w ogóle Polacy, i musi pan przyznać, Waffen-SS, i musi pan przyznać, że to jest szokujące dla naszej takiej powszechnej świadomości historycznej.
No dobrze, tylko że to jak gdyby te drzwi już zostały wyważone w chyba 2010 roku, kiedy wyszła książka profesora Kaczmarka. i z tej książki mogliśmy się dowiedzieć o skali zjawiska wcielania Polaków z tych wschodnich terenów wcielonych. Przypomnijmy tak o tym, że...
Czyli naszych tereny, zachodnich, a ich wschodnich.
Czy, tak, tak. Niemcy sobie to nazwali wschodnie tereny wcielone, a to były po prostu zachodnie ziemie II Rzeczpospolitej po kampanii polskiej 1939 roku. Mamy dekret o wcieleniu tych zachodnich części do Rzeszy. No a później w 1941 roku wchodzą zapisy na Deutsche Volksliste. I ci, którzy byli w pierwszej, drugiej, trzeciej grupie tej listy, grup było cztery, podlegają służbie wojskowej, tak?
Przepraszam, tylko że przepraszam, że wejdę panu w słowo. Profesor Kaczmarek napisał książkę Polacy w Wehrmachcie, tak, w której postawił szokujące, ujawnił fakty,
no,
że...
No na tamte czasy, tak.
Tak, 450, nawet 500 tysięcy Polaków, których wciągnięto na Volkslistę, powołano do Wehrmachtu i to jest fakt. I wszyscy o tym już teraz wiemy, mimo że wywołuje to kontrowersje, choćby ta wystawa Nasi Chłopcy, o której jeszcze za pana na koniec zapytam, w innych częściach Polski. Ale uczyliśmy się zawsze, że Waffen-SS to była elitarna, hitlerowska, narodowo-socjalistyczna organizacja zbrojna, w której mogli służyć tylko ochotnicy.
No nie.
Czy ci Polacy szli na ochotnika?
Powiem tak... Z tych materiałów, do których ja dotarłem, wypływają takie pojedyncze przypadki, tak? Nie ma tego dużo. Większość tych materiałów, na których oparta jest książka, to są wcielenia na zasadzie poboru. I to były różne sytuacje. Też mamy takie zjawisko, ono się rozpoczyna prawdopodobnie pod koniec 1943 roku, na początku 1944 roku, kiedy całe pułki Luftwaffe są przerzucane do Waffen-SS i w tych pułkach służą osoby z trzecią grupą DVL. Tak? Ja opisywałem też, panie redaktorze, jak gdyby skupiłem się na tym polskim Pomorzu, tak? Książka i tak ma 650 stron, więc i tak jest to, że tak powiem, obszerne opisanie tego zjawiska. I jak gdyby głównie mogę mówić o tym, co się tutaj na Pomorzu działo. Tak? Natomiast podobne rzeczy działy się na Górnym Śląsku i to wynikało z podobieństwa polityki tych przywódców administracji terenowej niemieckiej, którzy na szeroką skalę wpisywali, Gauleiter Forster to określił mianem Zwischenschicht, czyli tej warstwy pośredniej. Tak? O co chodziło? Ponieważ te tereny Pomorza, zresztą Śląska też, należały przed I wojną światową do Niemiec, i ludzie, którzy tu mieszkali, przechodzili normalnie przez niemieckie szkoły, znali język niemiecki, w mowie i piśmie. W związku z powyższym, nawet jeżeli byli Polakami i taką mieli świadomość narodową, to Forster uznał, że oni się nadają do zniemczenia, tak? Oni i ich dzieci.
No tak, bo przecież to dodajmy, że my często mamy takie komiksowe spojrzenie. Generalne gubernatorstwo, a potem ziemie wcielone do Rzeszy jako jedno. Ale już pomijając tam przykład tego kawałka włączonego do Prus, no to mamy trzy bardzo różne tereny. Pomorze, gdzie rządzi Gauleiter Forster, tak. Gauleiter Greiser rządzi Wielkopolską, a tak Bracht rządzi Śląskiem. I tak. O ile Greiser jest fanatycznym naziolem, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, prawda? I on mówi, żadni Polacy nie wejdą na listę narodowościową niemiecką i efekt jest taki, że chłopców z Wielkopolski raczej nie brali w kamasze do Wehrmachtu, tak, i do Waffen-SS, raczej.
Tak.
No to na Śląsku elastyczny Bracht i Forster elastyczny na Pomorzu brali kogo się da i wszystkich wpisywali na Volkslistę.
Ale...
I wtedy oni musieli służyć na zasadzie po prostu ustawy z 1935 roku, proszę mnie poprawić, prawda, Wehrmachtu o obowiązkowej, tak, służbie wojskowej.
Tak, bo w Wehrmachcie, teoretycznie rzecz biorąc, żeby służyć w Wehrmachcie, trzeba było być nośnikiem niemieckiej krwi, jakoś tak jest to w tej ustawie sformułowane. Ale nie bądźmy gołosłowni, tak? Bo jak gdyby to, opisując to zjawisko, no ja mam przed sobą akurat tutaj książkę profesora Kaczmarka, gdzie mamy tabelę na podstawie niemieckich danych i sobie spojrzyjmy na liczby. Osoby wpisane na, gdzie to jest, 44 rok, okręg Rzeszy, Gdańsk, Prusy Zachodnie, czyli to jest obszar, który obejmuje byłe województwo pomorskie II Rzeczpospolitej, tak? Tam plus oczywiście obszary Wolnego Miasta Gdańska, część tam z Prus jest też wydzielona. I co my tutaj mamy? Mamy tak, liczba osób wpisanych na DVL grupę trzecią, to są dane z maja 44 roku. 800 491 osób. Na pierwszą i na drugą grupę Deutsche Volksliste wpisanych jest ponad milion. 1 041 486. A Polaków 577 710 tysięcy. 577 710 osób. I teraz sobie popatrzmy na przykład, tutaj gdzieś było Kraj Warty, 1 kwietnia 1942 roku, DVL-3, tak? Czyli DVL-3, która na Pomorzu to jest ta warstwa pośrednia, tak nazwana przez Förstera, 68 183 osoby, tak? No, prawda, że jest potężna różnica.
Czyli jak się było Polakiem w wieku poborowym na ziemiach zabranych, to najlepiej było być w Wielkopolsce, bo nie brali na front wschodni. No bo Ślązacy, których zapisywali masowo, i Pomorzanie, którymi pan się zajmował, no mieli, Volkslista dawała przywileje pewne, ulgi chociażby od represji, ale z drugiej strony nakładała na młodych mężczyzn obowiązek służby wojskowej. I to jest ta pułapka, którą władze okupacyjne zostawiły na tych chłopaków.
Tak można powiedzieć, to jest ta pułapka i ta pułapka, że tak powiem, była, ona była w ogóle bardzo sprytna, tak? Bo dostawał się do wojska, tak? Szkolili go, wysyłali go do konkretnej jednostki, trafiał na front, tak? No bo taka była istota tego powołania. I teraz, dlaczego nie uciekali, tak? Dlaczego nie dezerterowali? No przecież ich rodziny tu zostały na miejscu, tak? Z tą DVL-3 wpisaną, tak? A od pewnego momentu to DVL-3 było przyznawane auf Wiederów do odwołania, że władze miały prawo w ciągu 10 lat odwołać tą przynależność, tak?
Więc to... jeszcze przepraszam, wtrącę, że oczywiście wie pan, raz, że represje mogły spaść na rodzinę, no ale z drugiej strony taki żołnierz młody ze Śląska czy z Pomorza, Polak, no musiałby upaść na głowę, żeby na przykład na froncie wschodnim, gdzie oni trafiali, oddać się do niewoli bolszewików. Przecież Sowieci by się nie zastanawiali, czy on Polak, czy on Niemiec, czy on Pomorzanin, czy Ślązak, i by go po prostu wykończyli. No.
To jest...
Już walczyli o życie.
Panie Piotrze, ale to jest znowu półprawda. No, nawet ostatnio to grzebałem w rosyjskich archiwach i znalazłem dokumenty dotyczące żołnierzy 58. Infanterii Division. To jest front, Grupa Armii Północ. Rok 40, początek roku 1943, i dwóch, oni są wyraźnie przez Rosjan opisani jako ci, nie którzy dostali się do niewoli, tylko którzy przeszli front. I co oni zeznają? Otóż zeznają, że obaj pochodzili spod Wejherowa, czyli mieszkańcy województwa pomorskiego przedwojennego. W 1939 roku zostali wzięci do niewoli. Byli w obozie jenieckim.
Niemieckim.
Tak, jenieckim, niemieckim. W okolicach Grossborn, czyli Bornego Sulinowa. I przyjechała do obozu policja i zaczęła naciskać na tych wszystkich, którzy urodzili się na tych terenach, właśnie z których oni pochodzili, żeby podpisywali listę. I ci, którzy podpisali tą listę, zostali z tego obozu natychmiast przewiezieni do jednostki szkolno-zapasowej Wehrmachtu. Tam odbyli krótkie przeszkolenie, potem ich jeszcze przewieziono chyba do Szczecina i ze Szczecina trafili na front wschodni. Więc no, to jest skala tego zjawiska.
Znaczy, ja nie twierdzę, panie doktorze, że się nie poddawali też, no bo przecież nawet to w kulturze masowej jest, proszę mnie poprawić, ale w czterech pancernych hipsach jest Ślązak chyba, Guslik, nie?
Guslik, tak, tak.
Który no, jest ewidentnie Ślązakiem z Wehrmachtu, który przeszedł na stronę sowiecką i go wcielili do LWP. Ale, bo w o tym zaraz będziemy mówili później, tak. No, jak częściej się zdarzały dezercje Polaków z Wehrmachtu na froncie zachodnim, oddawali się w ręce Amerykanów i Brytyjczyków, wchodzili potem do armii Andersa niż na froncie wschodnim. No na było większe po prostu.
To znaczy tak, no na zachodzie mówimy, liczba tych osób, która dostała się do niewoli w mundurach niemieckich i potem została przyjęta do polskich sił zbrojnych na zachodzie, to jest między 89 a 92 tysiące, tak? Ja nie wiem, z czego teraz
bierzesz. Pół armii.
No nie, bo w maksymalnym chyba stadium rozwoju latem 45 roku 200, chyba 60 parę tysięcy. Nie? No tak, tylko że w momencie, w którym jak gdyby pojawiło się to źródło zasilenia szeregów, tak, czyli w roku 1900, tak naprawdę na dobre w 1944, bo pierwsi, którzy Polacy trafili z armii niemieckiej, to z DAK-u, czyli z Deutsches Afrika Korps. Ja tam w komentarzach, nie wiedziałem tego, ale w komentarzach pod różnymi materiałami, które już krążą w sieci, ktoś wpisał, że na Śląsku się mówi, że Górnoślązacy mieli swoją armię krajową, tak? AK, czyli Afrika Korps, tak?
Tak, tak, bo stary,
to takie żarciki. Ale, no, ale tam stamtąd faktycznie trafiło około, no przynajmniej 3,5 tysiąca ludzi z tej Afryki do polskich sił zbrojnych na zachodzie, tak? I to był jak gdyby też pierwszy taki moment, w którym zaczęto pewne procedury, polskie władze zaczęły pewne procedury wypracowywać, tak? Bo to nie było takie proste, żeby kogoś wyciągnąć z tego obozu jenieckiego, no bo znowu mamy kwestię tak, rodziny, które są w kraju, ci jeńcy, niemieccy, którzy byli u aliantów zachodnich, mogli prowadzić wymianę korespondencji, więc można było, że tak powiem, przesyłać takie informacje, że na przykład ktoś przeszedł na drugą stronę. To była dla Niemców przecież zdrada, tak? Więc to nie było wszystko takie, nie było to wszystko takie proste, tak? Natomiast ma pan rację, że też mamy relacje Polaków, którzy w Wehrmachcie służyli na froncie wschodnim, że oni nie w życiu, nie do Sowietów, do niewoli za żadne skarby, tak?
Tak, to pan chyba Czesław Knop tak napisał w swoich wspomnieniach.
No on był świadkiem po prostu takiej sceny, że wszystko mu się wywróciło do góry w brzuchu i wtedy podjął decyzję, że nie ma opcji, nie? W żadnym wypadku.
No dodajmy, że to było po prostu, oni znaleźli swoich kolegów w niemieckich mundurach, zamordowanych bestialsko przez bolszewików, którzy wzięli ich do niewoli na początku.
Tak, tam w ogóle jakieś, to w ogóle jest, nie będziemy tego tutaj opowiadać, bo to zbyt drastyczna scena, którą Czesław Knop opisuje. Tak?
Dobrze, jeszcze oczywiście o przejściu hurtowym, powiedziałbym, Polaków z Wehrmachtu, ale również z Waffen-SS, co będzie dla państwa zaskoczeniem, bo takie przypadki były, do armii Andersa pewnie porozmawiamy. Ja tylko dodam, że a propos tej obawy przed zdradą, oni zmieniali nazwiska, no bo gdyby dostali się potem do niewoli w Wehrmachtu, no to by jako zdrajcy poszli przed pluton egzekucyjny, więc ryzyko było duże, ale wróćmy do głównego tematu, bo wiemy już, jaki sposób Polacy znaleźli się w siłach zbrojnych III Rzeszy, no ale te Waffen-SS, cały czas mnie to intryguje. Powiedział pan, że niewiele przypadków było takich na ochotnika, no to rozumiem, że jacyś już renegaci albo łowcy przygód, w najlepszym przypadku, no ale to byli też ludzie, którzy po prostu zostali wcieleni, tak? Rozumiem, że była taki rodzaj takiej rywalizacji między biurami werbunkowymi Wehrmachtu a Waffen-SS, tak? Pod koniec wojny szczególnie.
Naprowadza mnie pan na, że tak powiem, na ten wątek, który w książce jest bardzo istotny, tak? To jest to, co pisze po wojnie, napisał Keitel w tym, że służby Waffen-SS w 1943 roku, od 1943 roku działały jak wielka pompa ssąca, tak, i wybierała, podkradała Wehrmachtowi rekruta, tak. Tak, generalnie rzecz biorąc to wyglądało, znaczy może najpierw sobie powiedzmy o tym, że na Pomorzu, czy w ogóle na tych terenach wschodnich, terenach wcielonych, nie było czegoś takiego, że Waffen-SS, czy jak gdyby pobór do Waffen-SS mógł być prowadzony tak samo jak pobór do Wehrmachtu. To po prostu wynikało z przepisów. I ja się też w dużej mierze jak gdyby oparłem o te relacje, zeznania, które są w aktach i w Londynie, w te szczątki, które się w archiwum Sikorskiego zachowały. Powiedzmy sobie szczerze, rozmowy z tymi ludźmi prowadzili oficerowie wywiadu, tak? No a wiemy, że w lipcu 1945 roku, po wypowiedzeniu rządowi polskiemu przez Brytyjczyków uznania, polski wywiad po prostu rozpoczął palenie na stosie wszystkich akt, które dotyczyły spraw zachodnich, tak? Zostawiono tylko te referaty wschód. I one potem w ogóle w dziwny sposób zniknęły. Tak, no to wywiad, oficerowie wywiadu, że tak powiem, zawsze sobie zostawiają takie kwiatuszki na, prawdopodobnie to poszło na jakiś tam handel wymienny z innymi wywiadami zachodnimi. Tak ja przypuszczam. Ale my nie wiemy, co się z tym tak naprawdę stało. Po prostu w pewnym momencie te dokumenty, te skrzynie, bo to było skrzynia zapakowane, znikają. Natomiast jeżeli chodzi o większość dokumentów dotyczących tych spraw zachodnich, tak ogólnie to nazywając, została spalona i trudno jest dobrać się czy trudno jest znaleźć. Tak, ja długo szukałem, w końcu mi się udało taką teczkę 800 kart z takimi właśnie wnioskami po przesłuchaniu na przykład tam 27 jeńców i na przykład jest lista osób odrzuconych albo lista, która jest warunkowo do przyjęcia do polskich sił zbrojnych, tak? Albo lista osób zaakceptowanych. Tak? I są po kolei imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, tak? Krótki przebieg jakiejś tam służby w armii niemieckiej, tak? I jakiś tam wniosek na końcu. Ale tego, tak jak mówię, bardzo długo tego szukałem. I z tych wszystkich materiałów taki pojawia się taki obraz, że ci ludzie twierdzą właściwie jak jeden mąż w większości wypadków, że oni po prostu zostali wcieleni. I to by się zgadzało. I mało tego, w tych powojennych sprawach znowu, które wypływają w tych dokumentach, które są w zasobie archiwum IPN, też to widać, tak? Widać to, bo zeznają sąsiedzi, bo zeznają koledzy, bo zeznają znajomi. I
no tak, ale
tu nie ma jak gdyby wątpliwości. Ja wiem, pan chce mi przerwać, ja wiem do czego pan chce nawiązać, tak? A mianowicie i to w książce wydaje mi się, że to dość dobrze opisałem, tak? Jak gdyby czym się różni ta powszechna, ogólna organizacja SS, która funkcjonuje przed wojną, jako ta przybudówka polityczna do NSDAP, a jak wygląda kwestia Waffen-SS, tak? Które, no zwróćmy na to uwagę, że ta zbrojna SS, bo ja tak staram się, że tak powiem, proponuję taki termin wprowadzić do polszczyzny, jak ta formacja, która powstaje tak naprawdę na przełomie 1939 i 1940 roku, boryka się z rekrutem, tak? Dlatego, że z jednej strony Wehrmacht nie chce, czy dowództwo Wehrmachtu nie chce, żeby to Waffen-SS się rozwijało, bo to jest no, czwarty rodzaj siły zbrojnej.
To jest zawsze konkurencja, oczywiście.
Oczywiście, tak? Że tak. Zresztą, oczywiście, że
jest oczywiście. Trzecia Rzesza w pigułce, bo jest takie komiksowe spojrzenie na Trzecią Rzeszę jako rodzaj jakiegoś takiego imperium super zdyscyplinowanego, w którym Hitler dowodzi z samej góry i wszyscy wykonują jego rozkazy. Ja to widzę inaczej. To był jeden wielki bajzel, w którym walczyły ze sobą rozmaite stronnictwa, instytucje, Speer, Himmler, wojsko, przemysł, partia, a Hitler gdzieś tam próbował rozpaczliwie nawigować i rozwiązywać spory. Raczej ten widział.
Ja bym to. Panie Piotrze, to znaczy, tak, ja się zgadzam z tym. To jest ciekawy wniosek. Ja to bym bardziej przyrównał, czy porównał z feudalizmem, tak? Gdzie są książęta, hrabiowie, baronowie, prawda, jest król, cesarz. I teraz oczywiście wiadomo,
że... A propos kultury masowej, że my Polacy świetnie wiemy o tym, jak to wyglądało, bo każdy, kto to oglądał stawkę większą niż życie, to wie, jak rywalizował wywiad wojskowy Abwera z wywiadem...
No ale to wiadomo, że wywiady... Nie, ale wywiady zawsze ze sobą konkurują, to wie pan, to nawet u Sowietów, które wszystko, gdzie wszystko było bardziej o wiele poukładane, to tam też, że tak powiem, była ta konkurencja. To jest jak gdyby inna kwestia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to były państwa w państwach, tak? I wszystko zależało jak gdyby od tego, wszystko zmierzało do tego, że każdy, kto się, kto zdobył pewną pozycję, próbował poszerzyć zakres swojej władzy. I tak dokładnie było z Himmlerem i tak było ze wszystkimi, tak? I dlatego między innymi zrozumiałe jest, że pułki Luftwaffe zostają w pewnym momencie 43, koniec, początek 44, zaczyna się je przerzucać do Waffen-SS, no bo rośnie pozycja Himmlera w państwie niemieckim, czy w III Rzeszy, a spada pozycja Göringa, tak? I to...
Oczywiście.
To jak gdyby też z tego wynikało, tak?
Okej, ale mam zasadnicze pytanie, bo to wtedy, to a propos tego wtrącenia, bo Polacy w Waffen-SS, oni wszyscy zeznają zarówno w tych, czy też prawie wszyscy w tych...
Prawie, bo nie wszyscy.
W tych wywiadach robionych przez polskich oficerów na zachodzie, filtracyjnych takich trochę, mnie wcielili siłą. No w tych sprawach sądowych, o których jeszcze będziemy rozmawiali, które z kolei komuniści im wytaczali po wojnie, oni nie tylko mówią, że wszyscy siłą poszli, ale tak mówią tak, ja tylko odbierałem telefony, ja byłem w łączności, ja leżałem w szpitalu, bo odmroziłem palce. To są, drodzy państwo, wszystko w tej książce opisane, cytaty z tych przesłuchań, to jest
kapitalne. Ja byłem w jakimś batalionie robotniczym.
Ja w życiu na froncie nie byłem. No okej, ale przecież wiadomo, że oni wszyscy, co mają mówić? Tak, poszedłem na ochotnika, bo chciałem przeżyć wielką przygodę w Waffen-SS, zaimponowały mi te mundury i potem zabiłem 100 bolszewików na froncie wschodnim. No przecież to by dostał natychmiast czapę po prostu w tym PRL-u, więc oni też, ten materiał źródłowy jest trochę zwodniczy w tym sensie, mamy ich subiektywne spojrzenie bardzo często tylko, prawda?
Tak, ale mamy też jak gdyby wie pan, mamy ten kontrast, tak, że mamy tych oficerów z zachodu, tak, i teraz ja postaram się to wytłumaczyć. No, po wojnie nastawienie społeczeństwa ogólnie jest takie do Niemiec, do Niemców, zwłaszcza do SS, takie, jakie nie mogło być inaczej. Tak? Jest maksymalnie negatywne. Po tym, co, że tak powiem, te agendy SS tutaj wyczyniały w Polsce. Więc a jednocześnie, że tak powiem, też jest, że tak, to wynika z zapisów prawa, które tutaj zaczynają obowiązywać, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że mają troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, przechlapane, tak? Że mogą pójść do więzienia, mogą stracić majątek i tak dalej, tak? Więc oni się wiją, tak? No, ja staram się to pokazać, staram się to zrozumieć i staram się też rozsupłać z tych zeznań, jak gdyby, gdzie oni trafili, gdzie byli przeszkoleni, tak, tam są, że tak powiem, potem gdzie mogli służyć, tak, na podstawie tego, co oni zeznają, tak. Oni oczywiście omijają, tam chyba rekordzista jest ten, który w końcu dostał się pod Budapesztem do niewoli w 1945 roku. On twierdził, że zbiegł i to jest możliwe, że po prostu uciekł. Ale on tak opisuje tą swoją historię, że w zasadzie półtorej roku jego służby na froncie wschodnim gdzieś znika, tak? Półtorej do roku, tak? A służył w tej dywizji w kawalerii Florian Geyer. Tak. I jak mówię, jak sobie na to... to wszystko porównamy z tymi materiałami wytworzonymi na Zachodzie, tak? Gdzie ci, no ja jak bardziej wierzę oficerom wywiadu, tak? Ludziom wykształconym, tak? Ludziom, mało tego, ludziom, którzy mniej więcej znają realia wojenne tej rzeczywistości, która ma miejsce na tych ziemiach polskich, a znają z różnych źródeł, tak? Bo przecież są raporty pionu cywilnego, są raporty wywiadu. Jednak jakaś ta komunikacja jest, tak? I oni mają pewien obraz, bo z różnymi ludźmi rozmawiają, różnych ludzi screeningują, tak? Bo to się tak nazywało w terminologii, czyli prześwietlają, tak? I to nie było też tak, że na przykład jeżeli oni mieli jakieś wątpliwości, co do danej osoby, to w trakcie rozmów z jeńcami rozpytywali, tak, o to, kto, co, jak, i w tych dokumentach widać, że są takie informacje, że na przykład ktoś tam zeznał, że taki i taki, imię i nazwisko, i taki, tak, że to są, że tak powiem, goście, którzy przyjęli tam drugą grupę DVL, mają na sumieniu służbę w Selbstschutzu, tak, czyli tej formacji, którą Niemcy tutaj powołali w tej samoobronie niemieckiej, która, że tak powiem, no ma, brała udział w mordowaniu Polaków, tak, jesienią 39 i tam w początku 1940 roku. Jak na przykład Werner Kindler, tak, którego też, na którego też się powołuje, bo na jego wspomnienia. To on oczywiście, że tak powiem, pomija pewne kwestie, z tym, że może faktycznie on miał wtedy 17 lat, ale...
No tak, ale wie pan, ja tylko powiem tyle, że ja nie przeczę oczywiście, że większość z tych chłopaków została przymusowo wcielona po prostu do tego Waffen SS, bo ja wiem doskonale, jak działają instytucje. Teoretycznie na ochotnika, a w praktyce nie masz wyboru, prawda? I na przykład
opisuje to, panie,
w dyskusji panie o Grasa. Pamięta pan Gintera Grasa dyskusję, że się okazało, tak, że ten wybitny pisarz niemiecki był w Waffen SS. No i wtedy też dużo ludzi się zdziwiło, ale jak to brali przymusowo? On był jakimś małolatem, tam do czołgów go wzięli tak, jak miał...
Nie, to nie tak było.
To było
to według... to są zapiski chyba na obierkach cebuli, coś takiego, to jest taka jego, powiedzmy, autobiografia. On twierdzi, że to było w ten sposób, że on jak miał 17 lat chyba, to naładowany tą wizją, tą propagandą narodowo-socjalistyczną, tak, pojechał do Gdyni i zgłosił się na ochotnika do służby na okrętach podwodnych. A ponieważ nie był jakimś tam, że tak powiem, wielkoludem, ani nie był no, specjalnej postury, to jakiś tam oficer mu powiedział, dobra, zostaw swoje dane, my się, że tak powiem, zgłosimy. No i się nie zgłosili, tak? No ale kilka miesięcy później zgłosiły się służby uzupełnień w Waffen SS, tak? I on trafił, do Frunzberga. On trafił do dywizji Frunzberg, do jednostki szkolnej dywizji Frunzberg. Tam chyba nie powojował według tych jego, tego, co tam opisuje. No ale to prawda jest taka, że tak czy inaczej on nie miałby wyboru, musiałby pójść służyć w wojsku, bo po prostu był przymus. No, panie Piotrze, no, tak samo jak przecież w PRL-u, nasi ojcowie, tak, musieli służyć w ludowym wojsku polskim, tak? A nie przecież no, nie... to było wojsko, które było przystawką armii rosyjskiej, tak?
Oczywiście, no jest przymus wojskowy, no nie, żeby znaczy daleko sowiecki. Nie pytać, nawet papież Benedykt XVI jako młody człowiek był w jakiejś tam organizacji, która strzelała z tych obrony przeciwlotniczej do amerykańskich samolotów i nikt mu tego tam specjalnie nie wypominał.
Wie pan...
Ale dobrze, przywróćmy do Polaków w Wehrmachcie, bo oczywiście urokiem naszych rozmów są dygresje, ale jednak będę drążył ten temat główny. Przepraszam, Polaków w Waffen SS. Okej, młodzi chłopcy trafiają do tej formacji i teraz tak, w Wehrmachcie według książki Kaczmarka było tak, że oni starali się ich Niemcy, ponieważ jednak no, tych Polaków zawsze tak uważali za taki element lekko niepewny, rozbijać po oddziałach, tak żeby tu było kilku, tu kilku, ale żeby nie tworzyć jakichś jednych zwartych, nie wiem, powiedzmy z Pomorza polskiego batalionu SS, tak? Czy też tak było w przypadku Waffen SS?
Tak, zdecydowanie. To w ogóle była taka taktyka stosowana przez Niemców, bo jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć, tak, że to, że z tych terenów wcielonych kosztem tych zachodnich ziem II Rzeczypospolitej, że tak powiem, byli ci ludzie wpisani na tą Volkslistę, to jest jak gdyby w wymiarze całego Waffen SS i całego zasobu ludzkiego, z którego korzystano, to jest tak naprawdę tylko cząstka, tak? Dlatego, że Volksdeutsche tam służyły, nie bądźmy gołosłowni, weźmy sobie takie opracowanie niemieckiego autora, bardzo, bardzo już leciwe. I on tu opisuje, podaje Volksdeutsche, Słowacja, Węgry, Rumunia, Banat i Serbia, Chorwacja. Ogólna liczba na 28 grudnia 1943 120 567. Niestety...
Ale przepraszam, autor... Waffen SS?
Tak. Volksdeutsche.
No tak, ale
czyli osoby wpisane na DVL, tak? Tu są, tak. Tu mało tego, tu jest jeszcze tak. Na przykład Slowakaj, czyli Słowacja. Liczebność Volksgruppy 150 tysięcy, tak? Powołanych 20 356, tak? Takich osób. Więc mamy...
Wie pan co, tylko ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo wie pan, to są dosyć skomplikowane sprawy. Oglądają nas widzowie bardzo często z innych części Polski, którzy mają, wie pan, no trzeba wyjaśnić pewne sprawy oczywiste. Jest Reichsdeutsch, jest Volksdeutsch. I na przykład, przecież nie zapominajmy jeszcze jednej kategorii ludzi, których nie mówiliśmy. Przed wojną była w ogóle mniejszość niemiecka w Polsce. Tylko, że oni dostawali podczas Volkslisty albo jedynkę, ewentualnie dwójkę, ale oni służyli normalnie w Wehrmachcie jako Niemcy. I o nich dzisiaj nie rozmawiamy, drodzy państwo. Że są takie przypadki. Tylko mam na myśli tego oficera, którego pan opisał, który służył w Wojsku Polskim jako oficer, potem w Wehrmachcie. I też chyba go wzięli do niewoli, prawda? Więc to jest jeszcze inna kategoria.
Nie. Po pierwsze, jedną rzecz muszę skorygować. Jako Reichsdeutsche byli traktowani tylko Volksdeutsche pierwszej grupy. Oni w zasadzie byli traktowani tak samo jak przedwojenni obywatele Niemiec, tak? Dwójka już nie. Dwójka już była taka przynajmniej...
Pomiędzy. Proszę? Pomiędzy taka troszkę.
Tak, dlatego że to byli ci Niemcy tak zwani nieaktywni, ale tam się bardzo często zaplątywali też ludzie, którzy Niemcami byli tylko z pochodzenia, tak? Natomiast wcale jak gdyby nie. No na przykład jednym z takich wyznaczników jest mówienie w domu po niemiecku, tak? No więc oni wcale w domu po niemiecku nie mówili, a mogli znać ten język słabo. Więc generalnie rzecz biorąc, w tych moich badaniach najbardziej mnie interesowała ta trzecia grupa, tak? Czyli ta warstwa pośrednia na Pomorzu, tak określona przez Forstera, ale też nie wykluczam tej drugiej grupy, tak? Bo wśród tej drugiej grupy były osoby, które mógłbym spokojnie określić niemieckimi kanaliami, tak się zachowywali, ale były też osoby, które wcale się tak nie zachowywały, tak? Więc to jest bardziej skomplikowane, trzeba to niuansować i to widać też w tych dokumentach wytworzonych na Zachodzie.
No dobrze, a jeżeli taki chłopak z dwójki, a z reguły z trójki, trafiał bez znajomości niemieckiego do tego Waffen SS, to co? Najpierw był kurs językowy, czy jak oni to robili?
Powiem panu tak, no jak można było nie znać niemieckiego? Jeżeli miałeś lat naście, tak to sobie łatwo policzyć, ile on miał w roku 1939, to też jest takie ciekawe zjawisko, że bardzo często to rodzice przyjęli tą DVL, a chłopak był nieletni, tak? I na przykład jeżeli oni to przyjęli powiedzmy w końcu 1941 roku albo zaraz po odezwie Forstera, tak? Z lutego albo z marca 1942 roku, z lutego, gdzie Forster wyraźnie powiedział, że kto nie podpisze listy, ten będzie w przyszłości uznawany za wroga Niemiec, czy narodu niemieckiego, no to była jednoznaczna deklaracja, tak? No nie podpiszesz, uważaj. I wtedy bardzo dużo ludzi zaczęło podpisywać te Volkslisty. I teraz ten chłopak, który w 1939 roku miał naście, tak? W roku 1944 osiąga 17 czy 18 rok życia, a od półtorej roku są wpisani na tą listę, no i on wpada pod pobór, tak? I trafia do jednostki. Pytanie, czy on nie znał zupełnie niemieckiego. Pomorze to było akurat takie miejsce, gdzie, wie pan, zamówienie na przykład w języku polskim w miejscu publicznym w Toruniu można było wylądować w obozie w Stutthofie, tak? To nie było tak, że ci ludzie zupełnie nie znali języka, no bo cokolwiek, gazeta, jakaś informacja, jakikolwiek kontakt ze światem, wszystko było po niemiecku, tak? Więc chcąc, nie chcąc, oni się tego języka musieli nauczyć, tak? I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ich rodzice ten niemiecki znali, tak? Bo po prostu chodzili do niemieckich szkół przed pierwszą wojną światową, tak? I nawet, oni nie musieli nawet, bo to znowu trzeba popatrzeć jak gdyby na wiek, i nawet nie musieli ukończyć tych szkół, ale na przykład chodzili przez 3-4 lata do szkoły podstawowej niemieckiej, no to w podstawowym zakresie operowali tym językiem, tak?
Okej, okay, ale to dotyczy Pomorza, bo na przykład w książce Kaczmarka, Polacy w Wehrmachcie, jest taki dokument, że trafiają ze Śląska żołnierze do Wehrmachtu, którzy mówią bardzo słabo po niemiecku, albo w ogóle wręcz, i trzeba ich uczyć praktycznie od zera. I nawet jest taki napisane, taki dokument, okólnik wysłany do dowódców, traktujcie ich dobrze, a uczcie języka, szybko się wdrożą, nie dawajcie im poznać, że są gorsi od was i szybko staną się naszymi tam kameradem. No,
to też i w mojej książce szczegółowo analizuję, tak? Taki dokument z 20 Okręgu Wojskowego, który właśnie obejmował tutaj ten okręg Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie, czyli te tereny, które mnie tutaj interesowały. Więc tam dokładnie to samo właśnie można wyczytać z tych porad, tak jak postępować. To jest taka instrukcja obsługi, tak? Ludzi z trzecią DVL.
Ale
mamy na przykład dokumenty, panie Piotrze, też przecież ja o tym wspominam, tak, które mówią o tym, że Volksdeutsche z generalnego gubernatorstwa piszą listy po polsku do domu i że to jest skandal, tak? To jest dokumenty z 1940 roku, tak? I to oczywiście dotyczy ludzi, którzy byli autentycznie etnicznie Niemcami, czyli mieli, że tak powiem, to niemieckie pochodzenie, ale tym niemieckim słabo władali, albo u nich w domu w ogóle nie znano tego języka. No więc pisali w różnych językach, bo to nie tylko dotyczy, że tak powiem, polskiego, tam chyba był też czeski wymieniony, tak? I to Wilhelm Krieger psioczy na to. Potem się, tak samo jest, tak powiem, zapis w tych takich co miesiąc wydawanych zeszytach SS, gdzie Reichsführer reaguje na to, że to jest w ogóle skandal, tak, że nie można do tego dopuścić, tak, że nie można na to pozwolić. Więc ja powiem w ten sposób, no to, że oni znali w jakimś tam stopniu język, tak, to wie pan, no na froncie nie trzeba zbyt wiele mówić po niemiecku, tak? Poza tym jest okres przeszkolenia i w tym okresie przeszkolenia no pana nauczą pana, co znaczy Mauchhalten, tak?
Okej, okay, ale rzeczywiście jest, każdy kto, a ja się interesuję tą sprawą, zetknął się z problematyką Polaków w Siłach Zbrojnych III Rzeszy, no to znowu, teoria, praktyka. Teoria była taka, że nie wolno pisać do domu po polsku, a zachowały się tysiące kartek pocztowych wysyłanych z Afryki, z Grecji, z całego frontu po polsku pisanych. No i słynna scena u Wańkowicza, jak Wańkowicz przeszukuje zabitych żołnierzy niemieckich na jednym ze zboczu Monte Cassino i znajduje tam po śląsku, taką gwarą po prostu, pisane listy do domu, tam do matki. Bardzo dramatyczne, jednego z tych polskich żołnierzy, który tam poległ w walce z Polakami, co jest w ogóle już straszne. No tak, ale jeszcze to, mam pytanie, czy oni byli traktowani gorzej jako ludzie drugiej kategorii Waffen-SS, ci poborowi? Czy...
Nie odnoszę. Znaczy, wie pan, trudno jest chyba w jednej tylko chyba z tych teczek, tych, które są w IPN-ie, się tam pojawia taka sugestia, tak? Że w liście żołnierz pisał, i to jest relacja sąsiada tej rodziny, że w liście się skarżył, że tam jest mu źle i że go źle traktują. Tak? To tam dosłownie raz coś takiego się zdarzyło. Ale mi się wydaje, że to wszystko zależało tak naprawdę od oficerów, od dowództwa, tak, gdzie, kto, jak trafił i przede wszystkim jak kto się wtopił w to środowisko, tak, w którym był, tak, a my, ja też o tym piszę, tak, armia niemiecka okresu II wojny światowej do pewnego momentu przynajmniej, tak, to jest ten moment, kiedy te jednostki są już tworzone ad hoc z różnych jak gdyby kontyngentów, to wszystko się zaczyna mieszać, zatraca się taki tradycyjny sposób tworzenia oddziałów, co jest oczywiście wymuszone tym, że tak powiem straty gonią straty i tam panuje coś takiego, właśnie do tego momentu panuje coś takiego jak to braterstwo broni, tak? I to też w różnych relacjach, w różnych wspomnieniach to przebija, tak? Że to było, ja cytuję nawet chyba, nie pamiętam, Magera, albo który też zresztą był etnicznym Niemcem z pogranicza Eupen-Malmedy, gdzie to było nie do pomyślenia, na przykład, żeby pod ogniem strzelcowi karabinu maszynowego, jak nacierają Rosjanie, nie donieść skrzynek z amunicją, tak? Do tego pożeracza naboi, którym było MG-34 czy MG-42, jak on krzyczy, że jest amunicja potrzebna, tak? To było w ogóle nie pod ogniem, pod ostrzałem, to było nie do pomyślenia, tak? Bo następnym razem mogła być taka sytuacja, że cię na przykład raniło i nikt ci nie pomoże, nikt cię nie wyniesie spod ostrzału i tak dalej, tak? Więc to były, to trzeba też jak gdyby sobie też uświadomić, czym jest wojna, tak? I jakie te relacje między ludźmi, którzy, że tak powiem, są na tej wojnie, tak? Po jednej czy po drugiej stronie, to wszystko no, ma jak gdyby kolosalne znaczenie dla tego, żeby przeżyć, prawda?
Tak, tak. Ale wie pan co, ale to bardzo panu dziękuję, że pan to powiedział, bo to jest właśnie, pokazuje tragizm też tych chłopaków, którzy zostali do tego Waffen-SS wciągnięci w taki czy inny sposób, bo no tak, z jednej strony służą w mundurach, no jakby nie było obcych, prawda? No ale z drugiej strony mają swoich kolegów, i oni już nie walczą na tym froncie wschodnim, nie wiem, za sprawę Führera, III Rzeszy i inne pierdoły, Lebensraum, nowy porządek świata. Oni walczą po to, żeby nie zginąć po prostu, bo jeżeli on zawiedzie i zabiją jego kolegę, to on też zginie, prawda? To już wytwarza się zupełnie coś innego. Bardzo często rozmawiam z weteranami różnych wojen, różnych armii. Oni mówią, myśmy nie walczyli dla naszego króla, prezydenta, tylko dla kolegów po prostu. No. No i tak. Żeby przeżyć na tym froncie, tak, i wrócić w jednym kawałku.
Tak, o to chodziło. No, w takich... Panie Piotrze, no to są sytuacje ekstremalne, tak? I oczywiście, znowu, to już żeśmy o tym mówili, że no można było spróbować dezerterować i tak dalej, tylko teraz tak, jeżeli ktoś się dostał do tego Waffen-SS, został tam wcielony, tak? I teraz raz, trzeba to zaaranżować tak, żeby dowództwo się nie zorientowało, że ja zdezerterowałem. Dwa, no jak? Z tymi patkami SS na kołnierzu, tak? W tej charakterystycznej kurtce maskującej, z tą czapką czy furażerką, z trupią czaszką na proszę, od razu jestem, to nikt nie będzie ze mną rozmawiał po drugiej stronie, a już zwłaszcza, że tak powiem, na froncie wschodnim, tak, to jest kula w łeb. I to dobrze, jak to jest kula w łeb, a nie jakieś właśnie znęcanie się jeszcze, tak, zanim mnie zabiją.
Ale gorzej, więc... panie doktorze, gorzej, bo jeszcze przecież on mógł teoretycznie zmienić kurtkę na Wehrmachtu, ale przecież miał tatuaż z grupą krwi pod pachą.
Ale tu się udawało. Tutaj, że tak powiem, z dokumentu, z relacji wynika, że tutaj się czasami udawało, czasami się udawało do pewnego stopnia, ale ja teraz w tej chwili nie pamiętam, ale gdzieś też chyba właśnie w dokumentach jest taka sytuacja, że nawet ze wschodu wraca dwóch ludzi, którzy okazują się, że mają tatuaże, tak?
Tak, a mi się podoba w książce opisana przez pana jedna relacja, że jeden żołnierz polskich sił zbrojnych już wstydził się brać prysznic z kolegami.
Tak.
Okazało się, że jest byłym SS-manem, bo ma pod pachą właśnie wytatuowana i trafił do Andersa, już nie pamiętam, czy do Maczka, tak, no to... jako jeniec. Więc sytuacje były oczywiście takie, ale kolejna sprawa. My rozmawiamy jednak o Waffen-SS, czyli najtwardszej pięści uderzeniowej armii III Rzeszy, tak bym powiedział, i ona też ma zbrodnie, w które była zaangażowana ta formacja na rozmaitych frontach. Czy ma pan jakieś wiadomości, czy są jakieś strzępy informacji, że Polacy wciągnięci w tą diabelską maszynę popełniali jakieś zbrodnie wojenne?
Wie pan, zbrodnie wojenne. No, opisuję w książce tak, takie sytuacje, gdzie na przykład no, mam wątpliwości, że ktoś... nie chcę jak gdyby o pewnym okresie swojej służby opowiadać, tak? Właśnie ze względu na to, że ma świadomość, że tam nastąpiła jakaś tragedia, tak? Znaczy tragedia, no po prostu zbrodnia, tak? To dotyczyło chyba tego, przede wszystkim tej osoby, która służyła w dywizji Das Reich, tak? I trafiła tam na początku lata, czy późną wiosną 1944 roku w południowej Francji. Dywizja potem przechodząc, tak, tam mamy tą masakrę w Oradour-Sanglère i mamy Toulon chyba, nie Toulon, nie, to się inaczej chyba ta miejscowość nazywała, ale tam też, że tak powiem, było powieszenie kilkuset zakładników, przy czym to jest wszystko też w ten sposób, że ja jak czytam, słucham o tych zbrodniach, tak, to się zawsze zastanawiam, jak gdyby pierwsza rzecz to jest, czym to zbrodnie jak gdyby były powodowane, tak? Czy była przyczyna? I oczywiście ktoś powie, że no nie jestem nienormalny, tak, bo to była zbrodnicza organizacja, no ale wydaje mi się, że to tak nie można w ten sposób tego traktować, tak? No bo to, że na przykład pododdziały dywizji Viking czy pododdziały Leibstandarte Adolf Hitler, która jeszcze wtedy nie była dywizją, brały udział w rzezi Żydów w Babim Jarze, tak? to wiadomo, jak to tłumaczymy. Tu nie ma tłumaczenia, tak? To po prostu była, że tak powiem, ideologia i mordowano z zimną krwią i nie ma usprawiedliwienia też jak gdyby dla tej zbrodni, tak? Natomiast już jeżeli chodzi, że tak powiem, o takie właśnie, wie pan, historie właśnie z jeńcami, tak? To już, ja tak powiem, ja nabieram trochę takiej ostrożności, bo to wydaje mi się, że to nigdy nie jest zupełnie bez powodu, tak?
Znaczy to często były odwetowe zbrodnie, rozumiem, to ma pan na myśli. Tak, Amerykanie rozwalali oczywiście. Niemców, Niemcy rozwalali Amerykanów. To była bardzo brutalna oczywiście.
Pan to, że tak powiem, tak widzę lekko, pani to tak lekko i kolokwialnie, że tak powiem, traktuje. To...
Nie traktuję tego kolokwialnie, tylko po prostu pokazuje koszmar tej wojny, prawda, w której nawet no dzisiaj mamy wojnę rosyjsko-ukraińską. I też obie strony zabijają. Ja chcę coś innego pokazać. To znaczy, że historia nie jest czarno-biała. To nie jest nie tak, jest. Że są z jednej strony imperium zła, z drugiej strony dobrzy Jedi, prawda? Już jak dochodzi do walk na froncie między mężczyznami we wrogich mundurach, to często się zdarza, że po prostu jeńców nie biorą, no, i żadne konwencje nie obowiązują.
No, opisuję ten przypadek, jak żołnierze to chyba jest z tego zasobu archiwum historii mówionej, tak, wyciągnięte, tak, z tych relacji Polaków, którzy służyli w dywizji pancernej generała Maczka, jak rozjechali snajpera Ślązaka, tak, który próbował przestrzelić wizjer kierowcy, tak, oni jechali czołgiem Kromu, ale on miał słabe miejsce właśnie ten wizjer. Załogi, które były obyte, miały duże doświadczenie, wiedziały, że w ten wizjer trzeba tych szybek pancernych wsadzić nie jedną, tylko więcej, bo jak pocisk karabinowy zwykły trafi, to może przebić to i zabić kierowcę, tak, czy ciężko go ranić. I właśnie snajper zaczyna strzelać do tego czołgu w ten wizjer kierowcy. Załoga go namierza, podjeżdża, bo on był na jakimś tam drzewie, podjechała do drzewa, on się najechała na drzewo i gwałtownie zjechała i on przeleciał nad czołgiem i spadł, tak? No okazuje, on zaczyna do nich mówić gadką śląską, a oni mówią do niego, ty sukin synu, tak, i cała naprzód, tak, i go rozjeżdżają, tak?
Tam też taki sam przypadek z kasino, gdzie wzięli śląskiego takiego małolata z armii Kesterlinga i też polski oficer, czy podoficer, już nie pamiętam, go po prostu rozstrzelał, mimo że on miał szkaplerz, krzyż i mówił do nich, hej Polacy, ja też jestem Polakiem. Także takie sytuacje się zdarzały, ale z drugiej strony jest też u pana zeznanie, czy też relacja faceta, który zanim trafił do Waffen-SS, był w zwykłym Waffen-SS, tym wartowniczym, i pilnował jednego z obozów koncentracyjnych. No to już jest ewidentnie.
No ale to wie pan, to panie Piotrze, to wynikało też z tego, bo o tym też trzeba pamiętać, jak gdyby, że była do Waffen-SS, kiedy powstało na przełomie 1939 i 1940 roku, ono powstało jak gdyby z połączenia dwóch formacji, które istniały wcześniej. One nie były tam, to było chyba w sumie w 1938-1939 roku ponad tam, nieco ponad 20 tysięcy ludzi, i to były te pułki SS Totenkopf, czyli te pułki, które, no, ich zadaniem było nadzorowanie czy pilnowanie więźniów w obozach. To było ich główne zadanie. No i było to te oddziały dyspozycyjne, tak, które były jak gdyby z góry, one miały być wojskiem, tak? To był taki zaczyn, taki początek. I na bazie potem tych oddziałów dyspozycyjnych jest budowana dywizja Reich, ona się potem przekształca w Das Reich, a ci ludzie z tego Totenkopf trafiają, zasilają w dużej mierze dywizję Totenkopf, tak? Która tam też właśnie wtedy powstaje, tak? I zresztą jej dowódcą zostaje Theodor Eicke, tak, który on jest chyba wtedy Gruppenführerem już, który zostaje tak naprawdę wysłany przez Himmlera na boczny tor, specjalnie on go mianuje dowódcą dywizji, faceta, który był zwykłym żołnierzem w czasie I wojny światowej, nie miał żadnego przygotowania takiego sztabowego. Ale to jest postać, która jak, no, w zasadzie odpowiada za zbudowanie tego systemu kacetów, tak? To jest właśnie Theodor Eicke, tak? On zginął w 1943 roku w czasie walk, w czasie tej odbijania Charkowa, tak? To Sowieci go strącili w trakcie jakiegoś lotu rozpoznawczego. To są takie sytuacje, że do czego zmierzałem. Że pomiędzy tym SS Totenkopf i Waffen-SS jest przepływ, tak? I to ten przepływ wygląda bardzo często w ten sposób, że ktoś na przykład zostaje ciężko ranny na froncie, powiedzmy na froncie wschodnim, w szpital, jakaś tam rekonwalescencja i on się już nie nadaje do takiej służby frontowej, no to wysyłają go do SS Totenkopf i on ląduje w obozie na budce wartowniczej, tak? Więc to są tego rodzaju fluktuacja, tak, pomiędzy tymi formacjami, tak, ale bywało też inaczej, ja opisuję taki przypadek, tak. Są te materiały też arcyciekawe, bo to jest w ogóle, jak ten dokument się znalazł w tym zasobie, to jest niepojęte, tak. Mówię o tych materiałach z zasobu Archiwum Emigracji w Toruniu. To są bardzo, bardzo, bardzo mocne dokumenty, właśnie wytworzone też przez specyficzną placówkę, bo to jest w zasadzie polscy oficerowie przydzieleni do brytyjskiej placówki nadwywiadu, tak? To nawet nie był wywiad, to CSD i C, tak? No ale to już odsyłam do książki.
Co jest w tych dokumentach?
No w tych dokumentach mamy raporty, to jest najważniejszy jest ten dokument wytworzony przez podporucznika Jana Malchera, gdzie on opisuje właśnie sytuację tego, że Polacy są wcielani do Waffen-SS, na jakich zasadach, opisuje taki właśnie przypadek z Pomorza ochotnika, został ochotnikiem w ten sposób, że skazano go za zabójstwo na karę śmierci. I w zamian za darowanie kary ochotniczo zgłosił się do Waffen-SS, tak?
No, niezła historia.
Tak, tak.
Niezłe towarzystwo tam trafiało, muszę powiedzieć. Ale
no to widzi pan, to też jest ciekawe, bo na przykład, żeby przed wojną w Niemczech zostać SS-manem, trzeba było mieć nieskazitelną kartę, tak? SS bardzo dbało o to, żeby tam nie było żadnych ludzi, którzy mają kartoteki i w pewnym momencie nawet, że tak powiem, jeszcze dodatkowo wyczyszczono, chociaż też nie do końca, tak? Bo to jest jak gdyby jeszcze inna kwestia. Natomiast tutaj, że tak powiem, to nie było tak, że każdego brana, a już z Waffen-SS to tak nie wyglądało, tak?
No szczególnie, że jak już brakowało rekruta, no bo cała ta historia, którą dzisiaj Państwu opowiadamy, jest dowodem na po prostu prostą sprawę. No a Niemcy zajęli kawał Europy, potrzebowali wojska i brali skąd się dało.
A frontów im przybywało, a nie ubywało, tak? Bo to jest istotne, tak? I też, że pamiętajmy o tym, że ten front wschodni to był no, straszny wysysacz, tak? Tam było takie ssanie na ten element ludzki, tak, żeby uzupełniać te oddziały. Ja powiem w ten sposób, teraz siedzę nad takim tekstem o działaniach dywizji policyjnej nad rzeką Wołchow, to jest początek 1942 roku, tak. 41 rok, grudzień, prawda, zaczyna się ta wielka ofensywa wzdłuż całego frontu, tak, Stalin rzuca wszystko, co ma, tak, ten front się sypie, Niemcy się wycofują, ale, że tak powiem, jest rozkaz nie wycofywać się, bronić za każdą cenę. I podobnie jest nad Wołchowem druga armia uderzeniowa wbija się takim klinem we front i próbuje odciążyć Leningrad. I Niemcy wpadają na taki pomysł, żeby zamknąć to wyłamanie, tak żeby okrążyć po prostu te oddziały sowieckie. I tam właśnie jest, ma być użyta policyjna dywizja SS. Ona ma być od północnej strony takim młotem uderzeniowym, tak, który ma, że tak powiem, zamknąć. Tak. A właśnie od południa wspomniana już przeze mnie wcześniej 58. Dywizja Piechoty. I jak pan popatrzy na tą mapę, na sowieckie mapy, na niemieckie mapy, tak, tego, co tam się działo, to tam nie ma jednolitej linii frontu, tak? Tam się gra toczy o poszczególne skrzyżowania, miejscowości, no bo miejscowość co daje? A mamy mrozy minus 30-40 stopni. Miejscowość daje to, że tam są jakieś chaty i można się tam ogrzać, tak? Jak popatrzyłem na tę mapę ogólnie całego frontu wschodniego, tak sobie uświadomiłem sobie to, że to tam nie było żadnego frontu. to wszystko było, to było, tam wszędzie były dziury, tak? I te dziury wynikały z tego, że Niemcom po prostu brakowało ludzi na tych tysiącach kilometrów, tak?
No dobrze, panie doktorze, ostatnie mam do pana trzy pytania. Pierwsze, postawy tych ludzi. Jednym z rzeczy, która w pańskiej książce mi się najbardziej podobała, to jest to, że zderza pan rzeczywistość życia prozy codziennej z tymi wielkimi naszymi mitami. Mit jest taki, że Polacy, wszyscy, którzy poszli do armii niemieckiej, czy to Wehrmachtu, czy Waffen-SS, zostali wcieleni, no w pewnym sensie cierpieli tam same katusze, w tym sensie, że to byli w obcych mundurach, zmuszeni do tego, a niczym innym nie myśleli, tylko żeby natychmiast służyć Polsce. Oczywiście tak było w wielu przypadkach, ale też było inaczej. I o tym też pisze pan, pisze profesor Kaczmarek. Były inne postawy, było coś w stylu zachłyśnięcia się potęgą Wehrmachtu. Zwycięstwa były również ich przecież zwycięstwami, prawda? Ten niesamowity sprzęt, mundury, karność, to wszystko jednak pewnym ludziom imponowało. Inna sprawa, z czym ja się spotkałem, no jednak chłopcy ze Śląska czy z Pomorza, którzy nigdy nie wychylali nosa ze swoich wiosek, nagle trafiali do Afryki, oglądali palmy,
Francji,
banany,
Włoch, tak, tak.
Włochy, Grecja, no po prostu kosmos. Widziałem zdjęcia chłopaków, wie pan, ze Śląska, którzy się opalają gdzieś tam na Akropolu w Atenach. To była jednak wielka przygoda, ale też znajdują się w pańskiej książce informacje, że jednak część z nich w pewnym sensie jednak utożsamiała się z siłami zbrojnymi III Rzeszy, przynajmniej na froncie wschodnim, gdzie była walka z bolszewikami. Przytoczę taki fragment z listu jednego z żołnierzy, pan anonimizuje ich, to jest E-Szy, takie są jego inicjały. I on pisze tak, dzisiaj rano nasi uderzyli na Ruska, to od samej 5 rano jest strzelanina, ale u nas jest wszystko w porządku, jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Czyli pejoratywnie Rusek, bolszewik, a armia uderzająca niemiecka jako nasi, bardzo znamienne. Gdyby pan mógł trochę rozwinąć to, jak te postawy wyglądały w rzeczywistości?
No właśnie, pan zacytował jeden fragment, a ja spróbuję odtworzyć z pamięci z innego listu. I pan o tym wie. To, co ten sam chłopak pisze, tak? Tutaj wiszą wszędzie wielkie reklamy, że Polacy mogą się zgłaszać do Wehrmachtu. Teraz to Polaków znają, tak to Polaków nie znali, tak? I to pisze do rodziców, tak? I faktycznie to jest okres późna jesień 1944 roku, kiedy pojawiają się na tych terenach, nad którymi jeszcze, że tak powiem, Niemcy panują, pojawiają się takie obwieszczenia, że Polacy mogą się zgłaszać do Wehrmachtu. Oni się nie mieli zgłaszać wcale do Wehrmachtu, tylko Niemcy planowali ich użycie w tych batalionach takich... Dokładnie, Hivis, wypadło mi to z głowy, czyli ci Hilfswillige, czyli ochotniczy pomocnicy, tak jakbyśmy to bezpośrednio przetłumaczyli, i to było formowane od w zasadzie 1941 roku, potem to zostało sformalizowane tam w latach 1942-1943, ostatecznie w 1943 roku był odpowiedni rozkaz, na jakich zasadach oni mają służyć, i to byli po prostu ludzie, obywatele Związku Sowieckiego w dużej mierze. I na tych samych zasadach mieli, że tak powiem, również ci Polacy, którzy by się zgłosili, też jak gdyby służyć w tych batalionach Hivis. A co jest jak gdyby istotne? Istotne jest to, że przy każdej niemieckiej dywizji, włącznie z dywizjami SS, były bataliony Hivis, tak? Ja nawet się zdziwiłem, bo trafiłem na takie dokumenty z 1944 roku, to z tego zasobu aleksandryjskiego, gdzie mamy z września chyba stany dywizji i stany batalionów Hivist, czyli etatowe stany tego batalionu i realne stany. I tak samo realny stan dywizji SS i etatowy, realny, tak? Ale to... Ale to właśnie, że tak powiem, wróćmy jeszcze do tych postaw, tak jak to... Jak to traktować? Wie pan, to ciężko jest to oceniać. No, on w jednej liście pisze, że nasi uderzyli na Ruska, a w drugim liście pisze, że tak to Polaków nie znali. Teraz to Polaków znają, tak to Polaków nie znali. No więc no niech sobie, że tak powiem, każdy dopowie, sam to zinterpretuje. Tak?
Ale to jest piękno historii, to jest prawdziwe życie. A nie jakieś tam bajki z kartonu i z mchu i paproci, które nam opowiadają nasi specy
znaczy, no...
polityki historycznej, prawda? Co człowiek to historia, rozmaite postawy wobec sytuacji, prawda? No to jest właśnie, dlatego pańska książka jest tak cenna.
Ja powiedziałbym nawet więcej, tak, że odnoszę wrażenie, jak czytam niektóre komentarze to właśnie pod materiałami różnymi, które się pokazują, w których ja występuję, że ta zaszczepiona, ten stereotyp tego Volksdeutscha, tego zdrajcy, tak, który tak naprawdę ukuto w czasach PRL-u.
Oczywiście.
I też ze względu na moją datę urodzenia, tak, no ja też byłem tym, też tym nasiąkałem, on cały czas żyje, tak? Nie ma tego zrozumienia, brakuje tego zrozumienia, że te wschodnie tereny wcielone to jest zupełnie co innego niż to, co się działo w generalnym gubernatorstwie, tak? I tu inne były postawy, inne były możliwości, tak? I państwo polskie podziemne, tak? Oba piony, one funkcjonowały w tym generalnym gubernatorstwie, natomiast na tych ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej też funkcjonowały, ale no, ta działalność musiała być no, zupełnie innego rozmiaru. Tak? To nie można było tego postawić. I jeszcze jedno, panie Piotrze. A co z terenami za Bugiem, tak? Z tymi terenami wschodnimi? Tak? Bo przecież część tych ziem wschodnich II Rzeczpospolitej została przyłączona do generalnego gubernatorstwa, a część była jeszcze w innym administracyjnym obszarze i tam jeszcze się inne rzeczy działy, tak? O których my tak naprawdę do dzisiaj tak no, wcale nie za dużo wiemy. Tak? Nie
ale
wiemy na przykład...
Bo proszę zwrócić uwagę, historia Polski II wojny światowej jest pisana z perspektywy Warszawy, Komendy Głównej
tak
Armii Krajowej, która nie miała bladego pojęcia, nie rozumiała specyfiki Wołynia, Nowogródczyzny, Śląska, Pomorza i Poznańskiego.
Tak
tu wszystko
jest.
Było jasne u nas, bo ja akurat łączę się z panem spod Warszawy. Wszystko było klarowne. Wiadomo było, kto jest Niemiec, kto Polak. Na przykład są przypadki, bo też mówimy przecież o regionie pogranicza, a propos Pomorza, że jest facet, który służy. To jest, drodzy państwo, niesamowita historia. Służy w polskim wojsku przed wojną, idzie normalnie do kampanii wrześniowej, potem biorą go Niemcy jako jeńca, potem podpisuje Polsklistę, jest w Warnii Niemieckiej, potem przechodzi na front, przez front i przechodzi do Andersa i można się zdziwić, to czy on jest Polak, czy Niemiec. Ale właśnie na tym polega problem, że czasami na tym pograniczu, jak ma się polską matkę i niemieckiego ojca albo odwrotnie, to różnie bywa. To jest bardzo specyficzne, prawda? I w zależności od pewnych okoliczności życiowych można sobie trochę tam, wie pan, coś wybrać, prawda? Jakąś tożsamość, jeżeli się z pogranicza. I to jest trochę, brakuje tego zrozumienia, mam wrażenie, z ludzi Warszawy. No.
Wie pan co, to jest też jakby, że łatwo się ocenia ludzi z perspektywy czasu, mając wiedzę, tak, którą ci ludzie wtedy żyjąc nie mieli. Tak? Bo oni tu żyjąc, nie wiem, w 39, 40, 41, 42, 3, tu mieszkając na Pomorzu, oni wcale nie wiedzieli, jak się wojna skończy. Tak? Ta wojna mogła się skończyć na różne sposoby. Tak? A tak nawiasem mówiąc, część, czy duża część z nich, zwłaszcza ci, że tak powiem, starsi, no doskonale znali taki stan, że państwa polskiego nie ma. Tak? Oni nie wiedzieli, co się będzie działo. A ponosili odpowiedzialność za rodzinę. I ta rodzina na przykład na Kaszubach, te katolickie rodziny bardzo często, 9 dzieci, tak, matka, ojciec, do tego jeszcze rodzice, tak, czy dziadkowie, kilkanaście osób, tak. I no, ponosi pan odpowiedzialność za swoją rodinę, tak. Trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak. A jednocześnie ma pan świadomość, czy był pan świadkiem na przykład takiej sytuacji jesienią 1939 roku, że przyjechał, że podjechało auto w nocy do sąsiada parę domów dalej, usłyszał pan niemieckie głosy, psy szczekają, bo to na wsi i tak dalej, kogoś ładują do samochodu, odjeżdżają i za paręnaście minut czy za parę minut słyszy pan w lesie głuchy strzał, tak? A następnego dnia sąsiad, który z tamtej strony coś tam załatwiał i jechał, mówił, że tam ziemia jest świeżo przekopana, tak? Tam na skrzyżowaniu, tam przy krzyżu czy gdzieś tam, tak? Więc to... No, musimy...
No tak.
Trzeba to brać naprawdę pod uwagę, że te sytuacje były, te wybory były na pewno niełatwe, tak?
Tak, wie pan, my dzisiaj, czy są ludzie, którzy w Polsce wymagają od naszych wszystkich przodków bohaterstwa w sytuacjach, które były strasznie ekstremalne. To, co pan powiedział, to dotyczy też ratowania Żydów, prawda? Ile razy ja słyszałem, no ja to pod okupacją bym ratował Żydów. Aha, no już tak, to widzę, tak, już tak, to widzę, z narażeniem tak, własnego życia.
Z narażeniem własnego życia, prawda? Że cię rozstrzelają, tak.
Mnie by wzięli do Waffen-SS, to ja bym poszedł na komisję, bym powiedział, nie, jestem Polakiem, jeszcze Polska nie zginęła. Aha, już to widzę. Poszedłbym na front, od razu bym uciekł. Aha, już to widzę, byś dostał kulę w łeb od kolegi z szeregów. No to jest to po prostu dzisiaj łatwo takie rzeczy opowiadać, prawda? A
tak
ci ludzie znajdowali się w bardzo trudnych sytuacjach bardzo
często. I jedna rzecz jeszcze. Niech pan zwróci też uwagę na to, że to jest takie podejście, jakiego wymagali zwłaszcza Sowieci do swoich obywateli, tak? Bo to Sowieci wymagali tego, że tam, wie pan, rozdarł, prawda, pierś, tam rzucił granat i tak dalej, że nie, tam z Niemcami i tak dalej, tak? To oni wymagali tego, tej, wie pan, nieustannej, że tak powiem, walki i nieważne, że Niemcy spalą całą wieś, że wymordują ludzi, to nie ma znaczenia, tak? Tak masz, że tak powiem, się zachowywać, tak? Po czym nawet jeżeli się w ten sposób zachowywałeś, to po wojnie lądowałeś i tak w archipelagu Gułag, no bo przecież byłeś na tyłach wroga, tak?
Dokładnie.
No bo taki był tego finał.
Panie doktorze, musimy zbierać do końca naszej rozmowy, mam jeszcze mnóstwo pytań do pana, to tak już hasłowo. Ilu Polaków według pana służyło w FNSS?
Nie mam pojęcia.
Zbliżony. Dziesiątki, setki czy tysiące?
Powiem tak, mam, panie Piotrze, na ten temat swoje jakieś tam przemyślenia. Ale to jest temat, który no jest za poważny, żeby tak rzucać w eter jakieś konkretne liczby. Tak? Przeprowadziłem jakiś taki szacunek przybliżony w książce, można się z tym zapoznać.
Nie zrezygnuję z tego. Ponieważ ja książkę czytałem bardzo dokładnie, panie doktorze, to ja powiem. Szacuje pan, że 1812 na zasadzie tego, że było po trzech kompanii, tak, czy w batalionie, i pan pomnożył bataliony, tylko pytanie,
tak,
czy...
Tak. Kompanie.
Kompanie, przepraszam.
Kompanie starają się tak przeliczyć.
Okej, ale czyli możemy mówić o zbliżonym kilku tysiącach, tak? Zachowawczo.
Zachowawczo możemy o takiej liczbie osób z trzecią DVL, tych Polaków, tak? Tak możemy, że tak powiem, to przyłożyć, tylko że ja od razu, tak jak tam napisałem w książce, tak? To może być więcej, to może być mniej, tak? Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy na to odpowiedzieć, to no, potrzebne są po prostu pogłębione badania.
Tak jest.
To jest, na
jest bardzo ostrożny zawodowy historyk, to jest bardzo słusznie, ale chciałbym po prostu, dlaczego pana to zapytałem, bo wiem, jakie są ograniczenia materiału źródłowego, ale chciałbym dać widzom oczywiście jakieś pojęcie, o jakim w ogóle ilości ludzi mówimy. I teraz jeszcze dwa ostatnie pytania.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, tak, żeby podnieść napięcie, a być może, że tak powiem, zwiększyć hejt pod materiałem. Tak? Mi się wydaje, że to było jednak troszkę więcej, tak? Ale to jest tylko moje wydaje mi się. To jest tak samo, wie pan, jak zrobiłem kiedyś taki szacunek odnośnie ogólnej liczby osób, które służyły w armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. Mówimy o Polakach, osobach z trzecią grupą DVL. No i mi wyszło na podstawie niepełnych danych, bo my nie mamy pełnych danych, ile tych osób zostało wpisanych do końca wojny, a ja wiem to z archiwum gdyńskiego, że do 40, nawet w styczniu 45 roku jeszcze się pojawiały wpisy, więc mi wyszło, że tych osób, które służyły w tych oddziałach niemieckich, to było nie 450, nie 500, tylko 600 chyba 38 tysięcy jako liczba minimalna. I to po prostu wynika z takiego... I przeprowadziłem cały ten proces szacowania, bo też mnie to troszkę irytuje, jeżeli na przykład ktoś podaje, że szacunkowo tyle, ale nie podajesz jak gdyby, jak przeprowadził tego szacunku. Rozumie pan, o co mi chodzi.
Tak, tak. Ale wie pan co, to, że pan ostrożnie bardzo podszedł, licząc trzech Polaków w FNSS, na kompanii w FNSS, to jest dowód taki, że pan... I to zwracam się też do widzów, nasz dzisiejszy gość swoją książkę napisał na przykładzie Pomorza. No ale przecież jest jeszcze Śląsk, Są jeszcze pojedyncze przypadki z poznańskiego, ale uwaga, jest jeszcze jedna sprawa, którą ja z kolei opisałem w książce Opcja Niemiecka swego czasu, czyli 30. Dywizja SS, tak zwana rosyjska, ale de facto białoruska. Tam była taka sytuacja, że na zachodniej Białorusi, tam Lida, Grodno, niemiecka policja pomocnicza składała się z Polaków, między innymi oficerów, podoficerów przedwojennego Wojska Polskiego. I teraz, drodzy Państwo, oni potem zostali wcieleni po rozmaitych przebojach do tej 30. Dywizji Waffen-SS. I uwaga, według zachowanych szczątkowych danych wiemy, że w samym 3. Batalionie 4. Pułku służyło 63 Polaków. Przypominam, mowa o 30. Dywizji Grenadierów Waffen-SS. No to taka też ciekawa rzecz. I co ciekawe, oni też potem, część z nich trafiła do Andersa i w armii Andersa nie mieli z tym problemu, jeżeli został przymusowo wcielony do Waffen-SS, żeby służył potem w Wojsku Polskim. Ale proszę powiedzieć, jak losy tych ludzi się poczuły po wojnie w PRL-u? Czy oni byli ciągani po sądach?
Tak. Byli ciągani po sądach, byli, że oni mieli jak gdyby podwójny problem, tak? Bo jeden problem wynikał z weryfikacji i rehabilitacji, czyli jak gdyby z samego wpisu na DFL, a drugi problem ich wynikał z dekretu sierpniowego tego z 1944 roku, tak? Nie będę tu cytował pełnej nazwy, tak, ale każdy może sobie sprawdzić, co to jest tak zwana sierpniówka. I jak gdyby w pierwszym rzędzie najpierw ich ścigano z tytułu sierpniówki, jeśli, że tak powiem, jeśli dostali wyrok, no to dostali wyrok, siedzieli w więzieniu, ale było też tak, że czasami, często, gęsto ich uniewinniano, tak? To tam zależało, że tak powiem, nie wchodźmy już w te szczegóły, jak to dokładnie tam wyglądało, jak to się zmieniało.
Natomiast... Ale jeden szczegół jest interesujący. Tak jak pan pisze, drodzy państwo, to jest ciekawe, niektórzy sędziowie uznawali Waffen-SS za część zbrodniczego aparatu Himmlera, organizacji przestępczej, wtedy skazywali takiego gościa za samą przynależność, a inny sędzia z tego samego sądu mógł uznać, że Waffen-SS nie była jednak częścią SS, tego pilującego obozy koncentracyjne, tylko elementem niemieckich sił zbrojnych, a co za tym idzie, uniewinniali tych facetów.
Tak, zdarzyły się takie wyroki i to nawet one się zdarzyły, bo kiedy jak gdyby się to nasiliło, że ta służba w Waffen-SS zawsze jak gdyby była dowodem udziału w tej zbrodniczej machinie, no to się po Norymberdze stało, tak? Kiedy implikowano jak gdyby wynik Norymbergi, czyli to orzeczenie, że cała SS była organizacją zbrodniczą, to implikowano to również zinterpretowano to w ten sposób, że sama służba już była jak gdyby przestępstwem, tak? No ale właśnie, że tak powiem, tam jest opisana chyba taka sytuacja i to jest właśnie już po jak gdyby wejściu tej interpretacji, że właśnie z jednego sądu sędzia uznał, że nie, że to było tylko wojsko, a drugi sędzia uznał, że tak powiem, sama już służba Waffen-SS i ta osoba została skazana, tak?
A jakie tam wyroki zapadały, panie doktorze?
3, 5, chyba najwyższy jaki był to 8 lat.
Ale ja muszę Państwu też powiedzieć, że niesamowite jest to, że oprócz narracji w książce pana doktora są też przypadki ludzkie i na sam koniec opowiem jedną historię. Jeden facet awanturował się w knajpie po grubszym melanżu, tak by powiedziała dzisiaj młodzież, i w obecności jakichś funkcjonariuszy UB i milicji zaczął krzyczeć, że komuna to jest zła, że po co nam Szczecin, jak prawdziwe polskie miasta to Wilno i Lwów, i powiedział tak, po pierwsze, że on się zaciągnie na ochotnika do Wietnamu, bo to było w latach 60. i pójdzie walczyć. A kiedy go wzięli pod pachy ci ubecy i pijanego wyprowadzali, to powiedział: nie ruszajcie mnie, bo jestem SS-manem. I potem
ja się was nie boję, tak.
Rzeczywiście był SS-manem.
Znaczy był żołnierzem Waffen-SS, tak?
Tak, w jakimś głębokim PRL-u.
Że ja już tego nie dopisałem, ale z akt niedokładnie wiadomo, w jaki sposób on się do tego Waffen-SS dostał. Czy został wcielony na zasadzie takiej, że po prostu z automatu przyszło wezwanie i został wcielony, czy to przypadkiem nie było tak, że on coś przeskrobał, i żeby uciec przed następstwami tego, co narozrabiał, sam się zgłosił do tego Waffen-SS. Z tego nie wiemy do końca, tak? No ale to jest też taki przypadek, prosty facet, tak? Jakiś taki po wojnie małorolny, bo on tam chyba 1,5 hektara ziemi miał i tak żona na utrzymaniu, murarz z wykształcenia, pracujący gdzieś tam w jakichś państwowych instytucjach i dorabiający sobie gdzieś tam na tak zwanych fuchach. Tak, się tak doprowadził się do takiego stanu upojenia, że zaczął takie rzeczy wykrzykiwać.
Tak, a podobałem się jego linii obrony. Otóż, drodzy Państwo, dostał tam jakiś wyrok niewielki, zresztą potem wyszedł z powodu amnestii, ale powiedział, że on w zasadzie to ostatnią rzecz, to pamięta, że jak wszedł do knajpy, zaczął pić, a potem się obudził pod drzewem w śniegu, jak mu było zimno.
To nie w śniegu, ale jak mu było zimno, tak. Tak. No, że on potem dostał, bo faktycznie dostał, że tak powiem, najpierw ten krótki wyrok, a potem drugi raz powtórzyła się ta podobna sytuacja.
Tak, znowu, z tej samej knajpie.
Tak, z tej samej knajpie znowu naubliża, już tak powiem, funkcjonariuszowi bezpieczeństwa publicznego. Także.
No dobrze. Drodzy Państwo, to dzisiejsza rozmowa była o książce z gatunku polityki realnej, a nie polityki historycznej, czyli tej historii prawdziwej, a nie propagandowej, którą nam opowiadają nasi cudowni politycy. Polacy w Waffen-SS, proszę bardzo. Książka naszego dzisiejszego gościa, pana Tomasza Bieleckiego. Ja ją bardzo polecam, przeczytałem od deski do deski i jeszcze chciałem zapytać na sam absolutnie koniec, czy pisząc nie bał się pan, że pana spalą na stosie za tezy niezgodne i ujawnianie faktów, o których powinniśmy milczeć, bo to może rzucić, wie pan, cień na piękne postawy Polaków podczas II wojny światowej, które wiadomo były tylko i wyłącznie bohaterskie.
Powiem panu w ten sposób. Przymiarki, znaczy to jest tak, że ja dosyć późno skończyłem studia historyczne, dosyć późno, że tak powiem, zaciągnąłem się na ten wydział. I przymiarki do tego, koncepcja moja w ogóle generalnie była taka trochę naiwna, że ja to zrobię w ramach magisterki, tak? Magisterkę napisałem, nawet ona dostała wyróżnienie w tym ogólnopolskim konkursie, który organizuje Instytut Historii PAN i Instytut Pamięci Narodowej. No ale dostałem też dwie recenzje, między innymi od profesora Kaczmarka, tak, które były negatywne tej mojej pracy magisterskiej. I wtedy, znaczy ja już wtedy wiedziałem, bo już byłem na, dostałem się na studia doktorskie i wiedziałem wtedy, że ja, bo jak gdyby po napisaniu magisterki miałem pełną świadomość tego, że to było nierealne, żeby to zrobić w ramach magisterki, bo po pierwsze potrzebne jest jakieś finansowanie, żeby przeprowadzić te kwerendy i wiedziałem już, że w IPN-ie te akta leżą, bo już je szczytywałem i no, uzmysłowiłem sobie, że tak, że jeśli ja bym to zrobił tylko na przykład na bazie archiwów IPN, no i je tam, że tak powiem, obarczył, znaczy dodał jeszcze tam jakieś inne archiwa, to by było za mało, że muszę to zrobić z drugiej strony, ze strony zachodniej, tak? Po to po prostu, żeby to umocować, tak, żeby to było pokazanie, jak to te władze komunistyczne widziały po wojnie, a jak to, jak na to patrzono na zachodzie. To są dwa zupełnie inne spojrzenia, tak? I oczywiście, że no, miałem takie przemyślenia, że przyjdą, że tak powiem, w nocy podpalić dom. Ostrzegam. Mieszkamy z Rottweilerem, także nie, no.
No dobrze.
Natomiast, natomiast no, wie pan, obawa jest tylko, to jest tak, jak też napisał mój promotor, tak? No tylko prawda jest ciekawa, tak? Cytując Mackiewicza Nieodżałowanego. Tylko prawda, tak? Tylko to ma sens. Sens ma badanie prawdy, jakby ona nie była ciężka, trudna, ale też pouczająca, tak? Bo to tak naprawdę jest historia pouczająca i ta książka, bo pracę starałem się w ogóle pisać w ten sposób, żeby to było łatwo potem na książkę przenieść, tak? To też była jak gdyby taka moja, mój pomysł, że ja na początku ambitnie chciałem opisać wszystkie te trzy obszary, tak? Czyli Pomorze, Wielkopolskę ale na szczęście czuwał nade mną profesor Berendt i mi to wybił z głowy skutecznie. Więc no, tak, no pewne obawy były, ale ja myślę, że to dobrze, że ta książka się ukazała.
Amen. A książkę, drodzy Państwo, możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Uwaga, z autografem autora, pana Tomasza Bieleckiego, naszego dzisiejszego gościa. Bardzo, bardzo panu gratuluję tej książki i dziękuję za pasjonującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego sensacyjnego odcinka Historii Realnej. Jak widać, historia nigdy nie jest czarno-biała. Dziękuję za wszystkie kciuki, lajki i komentarze i za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy na Patronite i na YouTubie. To wsparcie pozwala nam, uwaga, zachować niezależność, nie przejmować się demonetyzacjami i cięciem zasięgów, pracować, kupować sprzęt, jeździć na rozmaite wyprawy i nagrywać odcinki w plenerach, także bardzo Państwu za to dziękuję i zachęcam, jest rok 2026, więc warto w nowym roku zostać patronem naszego kanału. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Drodzy Państwo, teraz czas na kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.